Salon artystyczny.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Moimi i Państwa gośćmi są znani Państwu artyści szaleńcy. Zobaczymy, jak potoczy się rozmowa. Paweł Paulus Mazur, rysownik, muzyk, poeta, organizator życia kulturalnego w Trójmieście, tak to się nazywa, członek grupy Totart.
Tak, dzień dobry Państwu.
Marek Wojtasik, założyciel teatru satyrycznego Wól, współautor scenariusza pierwszych odcinków serialu Radio Romans, założyciel fundacji Transgressive Art, która to fundacja działa nieprzerwanie i z sukcesami już kilkanaście lat, od 2010 zdaje się, i wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim ta fundacja zorganizowała huczne obchody 40-lecia Totartu.
Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy Radia Gdańsk.
I Marcel Adamowicz, założyciel grupy Blenders, wokalista, przyjaciel Totartu i przyjaciel Brzuskiewicza, artysty związany.
Tak, razem tworzymy różne projekty.
Haiku freestyle
przede wszystkim, tak.
Dzień dobry
Państwu.
Słuchajcie, 40-lecie Totartu. Minęło jak jeden dzień, a właściwie jak dwa dni. Dwa dni obchodów, 23-24 kwietnia na Uniwersytecie Gdańskim. Ja może powiem to za was, a potem wam oddam głos. Dlaczego akurat w tym czasie i na Uniwersytecie Gdańskim? Ktoś z młodszego pokolenia mógłby zapytać. Dlatego, że 23 kwietnia 1986 roku formalnie narodziła się grupa Totart na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W momencie powstawania tego projektu, patrzę tutaj na Paulusa, myśleliście, że to będzie długofalowy projekt?
Prawdę powiedziawszy, nie. Nikt się tego nie spodziewał. Skrzyknęliśmy się jako grupa przyjaciół. Akurat tak się złożyło, że koleżanki nie mogły być, a należy je wymienić. Iwona Bender, Elżbieta Bumbul, Mariola Białołęcka, pani Ania, zwana fotograficzka nasza. Także wbrew pozorom ci wszyscy, którzy twierdzą, że to taka szowinistyczna męska ekipa, to nie było to prawdą. Po prostu akurat panie nie mogły być. Aha, jeszcze oczywiście mieszkająca w Holandii koleżanka nasza, artystka, to takie skrzydło plastyczne po ASP w Totarcie, ze świętej pamięci Andrzejem Awsiejem mieszkająca, teraz mieszka sama z dziećmi, czy z dzieckiem, nie wiem jak tam dokładnie jest w tej chwili. No tak.
Joanna Kabala, tak.
Joanna Kabala, tak.
Czy to dziecko, czy dzieci, pozdrawiamy wszystkich.
Tak, absolutnie wszystkich pozdrawiamy. Żeby było śmieszniej, no część już dziadkami została, więc ten Totart, tak prawdę powiedziawszy, jak rozmawiałem z Markiem, bo inne projekty robiliśmy jako Fundacja Transgressive Art przez ostatnie lata, między innymi Lemi Mrożek, reaktywacja, taki film godzinny prawie, dużo innych aktywności, o których Marek pewnie w dalszej części programu powie, natomiast tutaj też trzeba zauważyć, że formacja Totart się tutaj tak przenika to wszystko, ponieważ z Darkiem Brzuskiewiczem, z którym Marcel Adamowicz mają projekt muzyczny, też przez los już uszczuplony, bo Staszek Sojka zmarł, a razem jeszcze z Wojtkiem Hołaścińskim taki kwartet tworzyli i tak wydają swoje nagrania. Ja z kolei z Darkiem Brzuską mamy taką formację od lat wielu, obecnie nazywającą się Brzuska de Paulus, ale kiedyś to się nazywało Astromix La Manche, jeszcze wcześniej Pięć Piramid i tak to się ciągnęło. To tak rysu historycznego trochę. Natomiast jedna rzecz jest tutaj bardzo istotna. Stwierdziłem, że warto te obchody przygotować i wykonać, bo 40 lat nie w kij dmuchał, niektórzy nawet nie dożywają 40, a my już 40 lat jesteśmy aktywni. Prawdę powiedziawszy, dla tych z Państwa, którzy jak w jakiś sposób się interesują lub nawet nie interesują, ale chcieliby wiedzieć, znać prawdę, to Totart rzeczywiście jest taką formacją, która w 1991 roku przysnęła. To wiązało się z kilkoma perturbacjami wewnątrz naszego zespołu, gdzie troszeczkę inną drogę wybrał, miał inny pomysł na życie. Zbyszek Sajnuk, tak prawdę powiedziawszy, nasz taki opiekun, ojciec, nie wiem, no, a oczywiście też przyjaciel, bo wszyscy byliśmy mniej więcej w tym samym wieku jesteśmy, a Zbyszek te 10 lat starszy, więc siłą rzeczy stał się takim opiekunem, takim patronem jakby to tartu, ale też jego napędzała nasza młodzieńcza, szalona energia. I ten Totart, jako Totart, ukonstytuował się, ponieważ firma studencka z Warszawy zaproponowała nam wyjazd na Famę w 86. Mieliśmy jechać wozami cyrkowymi z traktorami, które miała być taka kawalkada kolorowa, głośna, po drodze różne występy. I było, tylko że coś tam nie wypaliło organizatorom i wrzucili nas do wielkiego takiego tira z plandeką skórzaną i nie wystąpiliśmy dopiero w Świętoujściu, tak zwanym, przed Świnoujściem, gdzie Fama się odbywała. I całą drogę, w kilka godzin po prostu jechaliśmy w takim... To było tak potworne, gorąco. Ten się nie zatrzymywał. Dziewczyny musiały oddawać, że tak powiem, załatwiać swoje potrzeby w tych plandekach w środku. Po prostu to było...
Rock'n'rollowo.
Z bardzo dużym bólem się rodził ten Totart. I w tym Świętoujściu, o dziwo, wystąpiliśmy robiąc dużo różnych szaleńczych rzeczy, z reguły symultanicznie. Iwona na przykład przebierała się za sprzątaczkę i sprzątała miejsce, w którym staliśmy, śpiewaliśmy, czytaliśmy, czy malowaliśmy. I miała rolę takiej jakby sprzątaczki. Ktoś inny coś tam robił, ktoś inny był, mieliśmy strój Pana Ryby, w którym z reguły Lopez, Wojciech Sztam występował. Ale nie tylko, to były tak zwane ubrania przechodnie. Różni członkowie czy członkinie Totartu się przebierały w te ciuchy. I tam zrobiliśmy taką porutę, się okazało, że jest to ośrodek dla rodzin Służby Bezpieczeństwa. Więc bardzo szybko nas przegnano stamtąd i salwowaliśmy się ucieczką, żeby ci ojcowie rodzin o tym fachu, o którym wspomniałem, nie zlinczowali nas tam i rzeczywiście było zagrożenie, ale jak już przyjechaliśmy do tego, na Famę, do Świnoujścia, bo to miejscowość... O dziwo się nazywa Świętoujście, gdzie był ten ośrodek. Trzeba było coś wpisać w papiery, bo przyszedł Krzysiek Gogol, który reprezentował tą organizację studencką z Warszawy i mówi, coś musicie wpisać tutaj. Jak się grupa nazywa? No i już nie pamiętam kto, chyba Tymon, nie, przepraszam, Zbyszek Sajnuk chyba powiedział, albo Paweł Konak, nie pamiętam. A Totart, niech będzie Totart. Totalna sztuka, no. Jak wszyscy robią, każdy coś i wszystko na raz. I rzeczywiście tym się charakteryzowaliśmy. Później, już w późniejszych wcieleniach Totartu, bo i Pigułka Progresji, i Skorpions, różne mieliśmy przedziwne, wariackie często nazwy, to tak zaczęło się wszystko już tak porządkować, takie herbata, prelekcja, puszczanie filmów. Już tak było tak elegancko, już tak spokojnie, nikt się nie malował po twarzach.
A dlaczego padliście ofiarą czasów? No bo Totart się rodził w takich czasach, kiedy rzeczywiście ta potrzeba rozsadzania rzeczywistości była jak najbardziej zasadna. Zastanawiam się, czy to przyśnięcie w 91, jak mówiłeś, to nie jest kwestia tylko tam waszych prywatnych perturbacji, ale też właśnie tej zmiany społeczno-politycznej. Tak. Zrobiło się spokojniej, nie trzeba było już komentować tak odważnie rzeczywistości.
To prawda. Niemniej byliśmy w takim wieku wtedy, że no, to buzowała w nas ta energia i musiała znaleźć jakoś ujście. Widzieliśmy też, że państwowy zamordyzm, którym się charakteryzowała ówczesna Polska, rządzony przez, wiadomo, przez komunistów, no nie dawał wielkiego pola do popisu. Często nas przeganiano, przerwano na imprezy albo nie dopuszczano do nich, więc też niekiedy bywało tak, że robiliśmy to na wpół, improwizując i szukając okazji, czasami zupełnie przypadkowych, do naszych tych ekstraktów twórczych, co nie zmienia faktu, że koniec końców i tak każdy z nas obrał sobie jakiś tam kierunek.
No właśnie, bo też jest druga strona medalu, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością jako człowiek 17-letni wtedy, jak przychodziłem na wasze tak zwane ujawnienia.
Tak,
to się nazywało ujawnienia, tak? No, dla mnie to było ujawnienie, objawienie, prawda? Ale po tych paru latach, tak jak mówisz, Paweł, no to każdy zaczął zajmować się swoją dziedziną sztuki. Ty poszedłeś w rysowanie, też tak. Miałeś projekt z Brzuską. No Tymon, tak. Oczywiście, Tymon Tymański.
Poszedł
w jazz.
Jazz,
tak. Stał się twórcą bardzo ciekawego nurtu w sztuce muzycznej, można tak powiedzieć.
Tak.
I każdy z nas praktycznie, no łącznie z Byszkiem Sajnogiem, który też był świetnym poetą, ale też poszedł w pewnym momencie w duchowość, w jakąś tam swoją ścieżkę duchową. Brzuska stał się poetą haiku i tak dalej, i tak dalej. Więc to mam wrażenie, że to była taka naturalna kolej rzeczy, że kontestacja tej komuny, tego schyłku komuny, w którym tkwiliśmy, prawda?
Tak, tak było, rzeczywiście.
Byliśmy, przepraszam, młodymi ludźmi wtedy. Ja byłem 17-latkiem, ty byłeś 19-20-latkiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taki rodzaj twórczego fermentu, który zaowocował u każdego z członków Totartu, przynajmniej mogę to powiedzieć jako obserwator taki, ponieważ nigdy nie byłem członkiem Totartu, natomiast bardzo się utożsamiałem z tym ruchem.
To się nazywa słuchacz.
Tak. Obserwator, słuchacz, tak.
Uczeń,
tak. No, na mnie jakby cała idea Totartu też wywarła osobiście wpływ chociażby w moich tekstach, które potem pisałem dla zespołu Blenders. Przynajmniej tych pierwszych.
Więc to jest mniej więcej ten okres, bo 91, tak?
Tak.
Powstało Blenders.
No, Blendersi, no powiedzmy, ukonstytuowali się w 91, ale już tam w 90 roku tam już próbowaliśmy coś. No w każdym razie rzecz polega na tym, że co było ciekawe w tym wszystkim, że najciekawszy był przekaz. Przekaz był właśnie totalny, właśnie to chodziło o to, że No, jak sama nazwa wskazuje, to był Totart, prawda? Więc tam nie było jakichś tabu językowych, jakichś takich historii.
Ani obyczajowych. Nie było.
Znaczy, jeśli
mi się to podobało jako nastolatkowi, osobiście powiem, że mi się podobało. Natomiast potem, czy Tymański, czy Paulus też w swoich absurdalnych wierszach, czy rysunkach poszli jakby za tą ideą, prawda? Każdy w swojej dziedzinie sztuki.
Tak, dokładnie. I nawet koledzy trochę szydząc nazwali mnie mistrzem zlewu, ponieważ rzeczywiście...
Zlew był cudowny.
Arcymistrzem załumu, także... Bo rzeczywiście...
Improwizacja językowa, pamiętam.
Kolejne wcielenia, tak, i towarzyszące temu przyruchy, więc to wyglądało tak troszeczkę śmiesznawo. Na pewno wyglądało śmiesznawo dla odbiorców.
Staraliśmy się nie mówić po polsku.
Znaczy, mówiliśmy po polsku, ale
używaliśmy...
Języka zaumnego,
dokładnie tak. Jak oberiuci.
Zaum, czyli odwrócenie pojęć związanych z umysłem. Ale do czego jeszcze zmierzam? Totar dostarczał też nam dużo śmiesznych i ciekawych historii. Głównie na początku, przez pierwsze 5 lat, spotkania były u Zbyszka. To się nazywało Aleja Leningradzka, teraz Podwale Przedmiejskie. I tam też powstał słynny film Na dachu, gdzie z Tymonem się malowaliśmy farbami i właśnie zlewaliśmy się, mówiąc językiem zaumnym. Czasami z tego improwizowania wychodziły nawet ciekawe, badawczo, jak się potem okazało, sprawy. Ale też mówię, dlaczego dostarczał na przykład ja i Brzuska, jak jechaliśmy gdzieś w Polskę, to i akurat był ten okres, kiedy był post albo droga krzyżowa, to chodziliśmy normalnie do kościoła i praktykowaliśmy to, co wierzymy. Lopez i tak się śmieli z nas, że jesteśmy kółkiem różańcowym w Totarcie z Brzuską. Z kolei Lopez i Tymon to było kółko buddyjskie. Totart był sam w sobie dosyć, że tak powiem, śmieszną, ale jednocześnie bardzo sprawczą historią ludzi, którzy oprócz sztuki, tworzenia, ja tak zawsze mierziło, że ja mówię sztuka, że ja robię sztukę, to od tego są krytycy. Oni powiedzą, czy Paulus robi sztukę, czy nie, czy jego koledzy robią, czy nie. A śmieszy mnie, jak dzisiaj młodzi ludzie, którzy coś tam trącili sztukę, mówią, jestem artystką, jestem artystą. Takie, to jest trochę mało skromne moim zdaniem, ale to moje zdanie. Natomiast rzeczywiście też mieliśmy wpływ, ale nie tylko dlatego, że mieliśmy wpływ. W tamtym czasie rzeczywiście było tak, że oprócz nas była jeszcze pomarańczowa alternatywa, w której tam działał mocno Krzysiek Skiba chociażby. Było kilka takich ognisk twórczych we Wrocławiu, Orkiestra Raj, w Krakowie Bachehe, w Rzeszowie Hiena, w Warszawie bardzo dużo różnych...
No i Guła, Prawdata też.
Prawdata, tak, zespół Prawdata. To oni wymyślili, członkowie Prawdaty wymyślili na Mazurach takie coroczne święto sportowe, wrzucanie młotkiem do telewizorów.
Tak. I do dzisiaj zresztą się odbywa.
Do dzisiaj zjeżdżają się ci, którzy mogą, bo ostatnio, jak byliśmy ze Zbyszkiem Sajnugiem na pogrzebie Galińskiego, naszego kolegi, który ostro walczył o wolność tak naprawdę, ogólnie mówiąc, i Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i Ruch Wolność i Pokój, tam też bardzo się sympatyzowaliśmy z tymi ruchami i trzymaliśmy bardzo fajną sztamę z tymi ludźmi, bo znaczy byliśmy bardzo jak najbardziej zadowoleni, że są tacy ludzie i mieliśmy dobry kontakt po prostu. I jak byliśmy na tym pogrzebie, tak Jarek Guła się pojawił, ale także Wojciech Prom właśnie z Mazur. I jak zobaczyłem Jarka, tak zobaczyłem, Boże, jak go dawno nie widziałem, jak upływ czasu robi swoje, nie? No cóż, powoli się będziemy wykruszać, dlatego ta 40 była organizowana.
Dobra.
Zapytamy jeszcze oczywiście Marka Wojtasika, jak to wygląda z jego perspektywy, ale zrobimy sobie muzyczną przerwę, a po tej przerwie też od razu wam mówię, żebyście się zastanowili. Będę was prosiła o to, żebyście powiedzieli, czy zdarzyło się wam samym nie rozumieć własnej sztuki. Ale to po przerwie.
Nie rozumieć czy rozumieć?
Nie rozumieć.
Nie rozumieć.
Ale to po przerwie.
Salon artystyczny.
Jesteśmy po przerwie. Marek Wojtasik, obiecałem, że teraz zabierze głos z okazji 40-lecia Totartu. No to może powiedzmy, jaki jest związek Fundacji Transgressive Art z Totartem?
Fundacja została założona w 2010 roku przez Antoniego Kozłowskiego i przeze mnie. Antoni był pierwszym prezesem. Drugim prezesem był Lopez. A członkiem zarządu jest obecnie Paulus. I mieliśmy robić jakiś miesięcznik literacki. Niestety nie wyszło z Paulusem, z Lopezem i ze Zbyszkiem Sajnugiem.
Blat
pomorski.
I co, i nie udało się zdobyć finansowania? Pewnie,
nie udało się zdobyć finansowania. No ale później w trójkę z Lopezem i ze Zbyszkiem Sajnugiem.
No, to po tych obchodach dwudniowych zmęczenie,
tak,
rozumiem.
Popełniliśmy libretto do muzykalu Cinkciarze i Ministranci, czyli takie różne rewerie w kraju Pulardy. Nie sądzimy, żeby kiedyś to się ukazało, bo ani Cinkciarze, ani Ministranci nie zdecydują się pewnie, żeby to pokazać, a tylko między nimi zmienia się.
Czyli tak w duchu Totartu, sztuka w duchu Totartu, awangardowa, tak. Po bandzie.
Tak, ale też nie do końca, bo...
Czekaj, może ja dokończę tu. W każdym bądź razie również organizowaliśmy 30-lecie Totartu, ale w tym roku rektor Uniwersytetu Gdańskiego zaprosił nas z Paulusem. Najpierw był tam na spektakle Teatru Witkacego z Zakopanego i chyba pod wpływem obejrzenia tych sztuk poszliśmy, że obchodzone w tym roku 40-lecie to Tartu, to jest okazja, by spojrzeć na ten niezwykły ruch artystyczny z perspektywy dłuższego trwania polskiej awangardy. No oczywiście jednym z najciekawszych punktów odniesienia to jest postać Stanisława Witkiewicza. No, choć między Witkacem a Totartem leży ponad pół wieku, to ich postawy artystyczne i diagnozy kultury splatają się w zaskakujący sposób. I pod wpływem tego tak sobie jeszcze rektor zaproponował, żeby to robić na uniwersytecie.
Tam, gdzie się wszystko zaczęło.
Tak, i skoro jeszcze jestem przy głosie, to chciałbym dodać, że druga część obchodów 40-lecia będzie 2 i 3 października w Instytucie Kultury Miejskiej, który też jest zainteresowany, żeby pewne działania z tym związane pokazać.
Ale z całą pewnością chcemy podziękować rektorowi Piotrowi Stępnowskiemu za to, że nas dopuścił na Alma Mater. I też wielu ludziom, nie będziemy teraz w radiu tutaj tak lecieć, bo to trzeba by było bardzo dużo powiedzieć. Też,
możemy kiedyś zorganizować osobną taką audycję, tylko z podziękowaniami.
Tak, tak, przez 2 godziny.
Tak.
Ale miastu Gdańsk też dziękujemy za kasę.
Słuchajcie, a dlaczego 2 i 3 października? Bo to, że obchody, ta pierwsza część była 23, i 24 to wiadomo. Dlaczego? A dlaczego październik? Co się wtedy wydarzyło ważnego dla Totartu?
To znaczy z prozaicznego powodu. Po prostu taki termin wszystkim pasuje.
A ja bym powiedziała, że rozpoczęcie roku akademickiego, a przecież Totart to był tak naprawdę ruch studencki.
Tak, tylko,
że... tak, i dobrze zauważyłaś. Bo również studenci Uniwersytetu Gdańskiego wezmą udział w IKM-ie, w Instytucie Kultury Miejskiej.
W panelach, w spotkaniach, tak, dokładnie. Ale to tak prawdę powiedziawszy, jest to rok rocznicowy, 40 lat Totartu od 86, więc myślę, że nie jest nieuczciwym, że jak nam się uda, to do końca, aż do grudnia, może jeszcze coś nam się uda wymyśleć.
Myślałem, że powiesz do końca życia. Do końca życia ostatniego z członków Totartu.
Ale podobno mówiłeś, że się wykruszamy.
No tak, jak zęby.
No to... Zębów nie ma, a śmiać się trzeba.
Tak, tak, tak. No, ale wracając jeszcze na chwileczkę do tego, ja losowo sobie pozwolę przeczytać wiersz Darka Brzuski-Brzuskiewicza z jego pięknego tomiku poezji haiku. Pierwszy lepszy wziąłem, 100/243. Wilki. Wilki czają się w każdym gatunku. Cały Brzuska.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy autora. Dziękujemy czytającemu.
Dziękuję.
Słuchajcie, no to czy zdarzyło się wam samym nie rozumieć własnej sztuki?
Tak. Tak, tak. To znaczy, jeśli chodzi o sprawy duchowe, to raczej wszystko było uporządkowane i pod kontrolą. Ale bywały momenty właśnie tak zwanego zlewu. Czyli nie było, słowa nie były przygotowane.
Obrazki, strumień świadomości.
Tak, dźwięki nie były przygotowane. Wszystko było jedną wielką improwizacją. I czasami z tego wychodziły takie metafizyczne, rzekłbym, rzeczy ważne, które potem gdzieś tam ciągnęliśmy lub rozbudowywaliśmy. Więc to też nie jest takie oczywiste. Mogę śmiało powiedzieć, że w takich momentach nie wiedziałem, co będzie. I nie rozumiałem do końca, co się dzieje. To był po prostu zlew. Z tym, że mówię, o ile to Tartowi się przypisywało swego czasu, a przynajmniej pewne kręgi, jakieś dziwne, to słowo będzie tu dobre, dziwne zachowania, dziwne formy ekspresji, to niemniej zawsze jednak jakoś czuwaliśmy nad tym, żeby jakiś demonizm nie wchodził w nasze działania. A jak już się zanosiło na to, że się zbliża, to przerywaliśmy, kończyliśmy, zmienialiśmy, żeby nie dać szansy demonom.
Było takie bezpieczne słowo? Mieliście ustalone? Gdzie mówiliście?
Nie, to każdy wiedział po prostu, bo coś się zaczyna dziać niedobrego. I logicznie myśląc, ludzie zawsze mają, po to jest intuicja, tak?
Pomyślałem sobie pierwsze, że właśnie intuicja podpowiada, kiedy przystopować.
Tak.
A na ile wy dziś macie władzę nad tym, czym jest Totart, a na ile ta narracja została przejęta przez mit tego Totartu? To pytanie do wszystkich właściwie.
To ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć w imieniu kolegów tu nieobecnych z Totartu, że to wszystko widać po wydawnictwach, które po książkach, gazetach, pismach,
płytach.
Ale na razie tutaj przy sferze literackiej się zatrzymajmy. Ja uważam, że tam te rzeczy, które zostały zawarte, one z upływem czasu dojrzały. Fakt faktem, że trochę czasy się zmieniły i to młode pokolenie w tej chwili jest zupełnie, działa na zupełnie innych zasadach. Innymi kieruje się wartościami.
Ale włączyli się do happeningu.
Włączyli. Koło teatralne
UG. Koło teatralne UG, czy ludzie związani z tym. Dostali ode mnie scenariusz na podstawie tego filmu Dach, tych akcji i ja im powiedziałem, macie to zrobić po swojemu. I oni przeredagowywali i pokazywali tam swoje odczucia, swój bunt. Jedna z dziewczyn mówi, że ona chodzi na manify różnego typu i ona chciałaby powiedzieć to, co czuję. I to było dla nas fascynujące, że młodzi, którzy jeszcze nie mają dorobków wielkich, postanowili na podstawie jakiejś dawnej, powiedzmy, akcji wypowiedzieć się swoimi słowami.
Tak, ale pragnę zauważyć jedną rzecz, że o ile myśmy sami na różne sposoby starali się organizować te nasze ujawnienia, zdobywać papier do wydrukowania jakichś fanzinków naszych, jakichś plakatów ze słynnym plakatem Totart ostrzegał, które jest jak najbardziej aktualne mimo upływu 40 lat. Totart ostrzegał przed wszystkim, co może być złe i niepotrzebne. Ludzie jednak nie dopuszczali takiej myśli, biorąc nas za grupę szaleńców. Niektórzy tak to robili, ale fakt faktem, że organizując się w naszą ekspresję, starając się przekazać za pomocą zdobytych materiałów ustalonych miejsc, a czasami nawet improwizując w różnych miejscach, które losowo się nam nadały, że tak powiem, do tworzenia, do jakichś ujawnień. Zrozumiałem jedną rzecz, że obecny świat młodych ludzi, znaczy nie tylko młodych, ten zdominowany przez internet, zdominowany przez duże, potężne firmy, nie będę tu wymieniał nazw, wszyscy wiedzą, jest o tyleż niebezpieczny, że my sobie damy radę, jako te starsze, odchodzące powoli pokolenie. Natomiast młodzi ludzie, jak nagle ktoś zamknie kurek z internetem wszędzie, oni nie będą potrafili umyć rąk, zjeść, nie wiem, herbatę sobie zrobić na patyczkach znalezionych gdzieś w lesie, rozpalić ognisko. Po prostu jestem przerażony, co to będzie. To społeczeństwo cyfrowe idzie w zatracenie.
Może nie będziemy też pamiętali, jak pomagać. Patrzę na ekran za wami, dobroczynny fenomen opanował kraj. Wiecie, wszystko tutaj z biurka.
No jak Nosowska dała się ogolić na łyso.
Tak, i właśnie oglądamy to, bo znane osoby w geście solidarności z dziećmi chorującymi na nowotwory golą się na łyso. To jest fantastyczna akcja, ale rzeczywiście, gdyby nie było internetu, gdyby nagle siadł internet, to ta akcja by...
No póki jest, to...
Póki jest, to się cieszmy, ale no, mówię, tak. Nadchodzi bardzo zły czas moim zdaniem. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni i nie będę musiał tak mówić, że
generalnie Totart jest gotowy uczyć młodzież, jak rozpalić ognisko, albo jak ugotować sobie jajecznicę.
To dobre, aczkolwiek za naszych...
Ale co, no umiesz zrobić jajecznicę, nie? No
tak,
to, no,
za naszych...
Przyjdą do ciebie, to powiesz.
Za naszych kul aktywności niegdysiejszych Totartu, rzeczywiście w różnych miejscach występowaliśmy.
Nadejdzie zły czas.
Pomagaliśmy staruszką.
I Paulu z mdlejącą ręką, z łopisem przyczepionym do palca.
Występowaliśmy...
Ostatnie rysunki.
W zakładzie psychiatrycznym dla tych pacjentów.
Tutoriale o
robieniu jajecznicy. Bardzo mi się to podobało. Bo ktoś do nich przyszedł, tak, z sercem, a nie ze strzykawką, z kolejną dawką leku. Więc to tak mówię... I w ogóle fajnie, że nas zaprosiłeś.
O tym, czego życzyć Totartowi z okazji 40 urodzin i w ogóle zrobimy taki bilans tego 40-latka, jakie ma wyniki krwi, jaki cholesterol, jak, tak, w jakiej kondycji psychofizycznej. Wszystko. Porozmawiamy znowu po krótkiej muzycznej przerwie. Czas na oddech.
Salon artystyczny.
Czterdziestolecie Totartu. Czego życzyć Totartowi z okazji 40 urodzin?
Aktywności. Aktywności jego członków, członkiń i członków.
Inspiracji dla młodych pokoleń.
Tak, żeby czerpały garściami te młode pokolenia.
Tak, tak jak ja kiedyś dostałem od was potężnego kopa inspiracji i przełożyłem go sobie na własną twórczość. Tak, życzę każdemu młodemu człowiekowi, żeby przestał śpiewać deprechę, tylko żeby zajął się trochę refleksją, obserwacją życia, z lekką notą improwizacji i też autoironii.
Takich właśnie chciałem mieć trochę artystycznych wygłupów też czasem,
tak?
Tak, się nie bać tego.
Tego brakuje ostatnio, tego zauważyłem, brakuje.
Zostało to wypłukane przez prozę życia.
Dwudziestolatkowie obecnie, mimo że są zdolni i świetne piosenki, jakby od strony muzycznej, no, lubię słuchać muzyki młodych, natomiast w warstwie tekstowej, która była bardzo istotną warstwą, jeżeli chodzi o Totart, no tam się dzieje deprechą, no po prostu.
Ale powiedz mi taką rzecz.
Myślami samobójczymi, jakimiś słabymi sprawami.
Nie, no to jest poważny problem.
Tak,
no,
tak.
Rozumiem, rozumiem, tylko że to jest, ja mam wrażenie, że to jest taka samo napędzające się perpetuum mobile trochę. Że jak jedni śpiewają o tych trudnych sprawach, no to następni śpiewają o tych trudnych sprawach i tak dalej, i tak dalej.
Tak, już się zarażają.
I jakby balans został zachwiany troszeczkę. Nie ma tego, nie ma tej ironii, tego sowizdrzalstwa takiego...
Ludycznego takiego.
Tak, takich głupot. No, można naprawdę napisać piosenkę o głupotach.
Pewnej prześności zabrakło.
Tak, i wierszy no,
natomiast
napisać,
ja takie śmieszne. Pytanko mam przy okazji, jak już ruszyłeś wątek nagrań. Teraz drugą płytę wydajesz. Mhm. I co będzie...
Znaczy drugą płytę z Brzuską.
Tak. Staszek Sojka zmarł. Kto będzie śpiewał teraz?
No, Staszek Sojka jakby u nas w projekcie Haiku Freestyle, tak samo jak było na pierwszej płycie, tam było trzech równorzędnych wokalistów, czyli ja śpiewam, śpiewa Darek, którego...
Hołaś
nie,
też?
Nie, no Hołaś nie. Hołaś obsługuje instrumenty.
Aha.
Spokojnie. Rzecz polega na tym, że no, myśmy się jakby dzielili warstwą wokalną z Darkiem i z Staszkiem Sojką. No teraz jakby ciężar po śmierci Staszka, no, wygląda na to, że będziemy musieli to udźwignąć we dwóch. Natomiast ja się o Darka nie boję, ponieważ nie chwaląc się, nauczyłem go śpiewać.
Bardzo dobrze. Ja teraz się zwrócę, jeśli pozwolisz, Agatko, do Marka. I żebyś coś powiedział o fundacji, bo ściśle się tu przeplata z Totartem, a na przykład nic nie powiedziałeś dzisiaj o kantacie, która jest historycznym zdarzeniem. Coś może powiedz?
No, kantata rzeczywiście jest historycznym, że tak powiem, wydarzeniem. Kantata dla 108 polskich męczenników II wojny światowej, ale została napisana w taki właśnie sposób niecierpiętniczy, tylko
ukazujący.
Ukazujący, ale później, tak. Później też wiele rzeczy było. Co z tego wynika, że do takich zdarzeń poszło. No to był utwór na...
kilkadziesiąt osób w chórze.
Orkiestra symfoniczna, to znaczy w składzie symfonicznym. Pięcioro solistów.
No z tym bardzo znana na całym świecie, banda Franek śpiewająca.
Tak. Z Opery Warszawskiej, czy ten i...
Kultura wysoka, to trochę tak. Inaczej niż Totart.
No właśnie.
Wysoka. Właśnie.
A jednocześnie też Totart, nie?
Więc no jak tak... Totart, to Totart. Od to kultury wysokiej do głupiego dowcipu.
Zbyszek Sajnuk fajnie to określił, ale... że Totart to jest kultura i wysoka, ale niestety i zdarza się, że niska. A wiadomo, że coś się przekulgnie małego, to się przekulgnie.
Ale Paulus narysował tam nie wiem ile rysunków osób. Chodzą... różne wieści na ten temat. W każdym bądź razie zrobiliśmy z tego film animowany, bo całość była nagrywana w takie specjalne studio z Łodzi. Też nie wiadomo ile mikrofonów, ale las się tam tak, tych mikrofonów. Tak. I dobrze zrobione.
A nagrody ze świata opowiedz pochodzą.
I no już nagród z całego świata, ze wszystkich kontynentów jest, nie wiem, no już chyba ponad 30, nie? Gdzie główną rolę gra tam muzyka, śpiew i ten piękne rysunki, bo jeszcze żeśmy wykorzystali rysunki Kołodzieja.
Mariana Kołodzieja, tak.
Mariana Kołodzieja, na które pozwolenie dostaliśmy tam od, gdzie jest jego ta stała wystawa w Harmężach, od przeora, czy
od głównego przeora, tak.
Także, no, fantastyczne. Natomiast mniej one elektronicznie były obrabiane, te rysunki, tylko były pokazywane zbliżenia i tak dalej. Także jest mnóstwo nagród. No oczywiście Lem i Mrożek, reaktywacja, też tyle samo nagród dostał i do dzisiaj tam się różni odzywają i chcą współpracować.
Ale mało tego, to był tak intensywny jakiś okres 2018-19, że łącznie z tym, że miałem okazję mój film Twins, który zrobiłem w 93 do 95 roku, animacyjny, bardzo dużo roboty, bo tam sekunda to jest 25 rysunków, jeden po drugim robione, z lekkim przesunięciem kresek, to wszystko ręcznie było robione. I te 25, no to czasami się, jak, w zależności od tego, jak dużo tego było na ekranie, jeszcze wtedy komputera Amiga, nie było PC-ów, powiedzmy, że wchodziły, ale jeszcze nie było tak popularne. I te 25 rysunków, klatek, żeby sekunda powstała, przez te dwa lata udało mi się zrobić 11 minut takiego filmu. To bardzo, bardzo mordercza praca była, bo rzeczywiście po nocach się robiło, ale efekt bardzo fajny, bo w Tate Modern w Londynie zaprezentowano mój film i mam z tego dokumentację, więc jest się czym pochwalić, chociażby dla moich córek.
Trzeba dodać, wracając jeszcze do Lema i Mrożka, że głosu swojego użyczył Mirosław Baka, a on za byle co się nie bierze.
Tak. Także... jest też znany, lubiany, więc dodatkowa szansa na dotarcie do większej grupy odbiorców. Słuchajcie, ostatnie sekundy przed nami, ostatnia minuta. Zaproście na te nadchodzące jeszcze obchody Totartu. Może być w totartowym stylu.
2-3 października IKM, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Począwszy od różnego typu stoisk z przedziwnymi przedmiotami.
Z designem, tak.
Będzie można też wysłuchać, oprócz tego naszego tutaj kolegi Tymona chyba i ten duet.
No i duet Brzuska de Paulus.
Nie, ale z Łodzi czy skąd?
A, i duet Rózga, tak, z Łodzi. Grzegorz Feingold, zwany Fagotem, i wokalistka o pseudonimie Dziewczyna Rakieta.
Jako... No i oczywiście Happening.
I to jest bardzo fajna muzyka, bo to jest taki clash disco, więc taki sięgający do mięsistych lat. I także zapraszamy serdecznie.
I podsumowując, w puszczy jest taka cisza, że lepiej zjeść grochówkę jeszcze w mieście.
Haiku na zakończenie. Bardzo dziękuję. To były słowa Marcela Adamowicza, założyciela grupy Blenders, wokalisty, przyjaciela Totartu, no i współtwórcy projektu Haiku Freestyle. Ponadto moimi i Państwa gośćmi był Paweł Paulus Mazur i Marek Wojtasik. Dziękuję. Agata Olszewska. Program zrealizował Dmytro Wasylczuk. Do usłyszenia.
Salon artystyczny.